Chciałbym, abyśmy kontynuowali temat nadziei z zeszłego tygodnia i dzisiejsze rozważanie zatytułowałem Jest nadzieja. Jest nadzieja. Jeżeli masz nadzieję, to jest nadzieja, że dasz radę w sprawach, w których się zastanawiasz, czy jest jeszcze jakaś nadzieja. Nadzieja to nasz sposób podłączania się do źródła siły wobec sztormów życia. Człowiek, który traci nadzieję, traci siłę. Dla ludzi złapanych w tunelu rozpaczy nadzieja jest światłem na końcu. Ci, którzy są przeciążeni nadmiarem syzyfowych zajęć, nadzieja jest podmuchem świeżego powietrza, świeżej perspektywy. A kiedy jesteśmy zagubieni, a wokół zamieszanie i ciemność, nadzieja jest jedynym powodem, aby nie panikować. A kiedy uderzeni chorobą i boimy się najgorszego, nadzieja przypomina, że Bóg decyduje, kiedy jest koniec. I stąd mamy takie oklepane powiedzonko po polsku: kto choruje, babcia, a kto umarł, dziadek, prawda? Bóg decyduje. I kiedy zawiedzie wszystko, pozostaje nadzieja, która nie zawodzi, dopóki kochamy. Dopóki kochamy i za chwilę dowiemy się z Bożego Słowa, jak bardzo ważnym jest, aby kochać. I człowiek, który nie straci nadziei, zawsze wychodzi lepiej od tego, który ją stracił. I zacznijmy sobie o spojrzeniu na takich dwóch ludzi z Bożego Słowa, którzy zawiedli. Na dwóch ludzi z Bożego Słowa, którzy zawiedli. Otwórzcie swoje Biblię do Ewangelii Mateusza. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział i pierwszych 4 wersety. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, pierwszych 4 wersety. Przywołał 12 uczniów Jezus i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali, aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. A te są imiona 12 apostołów. Pierwszy, Szymon, którego nazwano Piotrem. I przejdźmy do 4. A drugi, o którym dzisiaj mówimy, Judasz Iskariot. Ten, który go wydał. 7 i 8 werset. A idąc, głoście wieść. Przybliżyło się Królestwo Niebios. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, zdrowych, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Było ich 12 apostołów. Apostoł oznacza powołany i posłany z misją. I nie czytaliśmy, nie wymienialiśmy już wszystkich 12 imion, ale wymieniliśmy dwóch. Piotr, Szymon, później nazwany Piotrem, i Judasz Iskariot, który go wydał. Jeżeli dobrze słuchaliście, co czytaliśmy, to Pan Jezus obdarzył tych 12, a więc Piotra i Judasza, mocą nad duchami nieczystymi. I łatwiej nam jest zaakceptować fakt, że Piotr był obdarzony mocą. Niektórzy wierzą, że tylko Piotr otrzymał klucze królestwa od Chrystusa. Ale już trudniej jest nam zaakceptować, że Judasz również był jednym z 12 obdarzony misją, zaufaniem misji pójścia do ludzi. I Judasz otrzymał moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiał, aby uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. I do Judasza Jezus powiedział: idąc, głoś wieść, przybliżyło się Królestwo Niebios. Chorych uzdrawiaj, umarłych wskrzeszaj, trędowatych oczyszczaj, demony wyganiaj, darmo wziąłeś, darmo dawaj. Do Judasza również Jezus coś takiego powiedział. I spójrzmy sobie na tych dwóch ludzi, którzy zawiedli. Najpierw spójrzmy na Judasza, apostoła, jednego z 12, który był wybrany przez Jezusa, posłany z misją, obdarzony mocą. I po pewnym czasie Judasz zachowywał się tak, jak się zachowywał. Jezus zobaczył jego serce i ostrzegł go i mówi tak przed swoją śmiercią: ten, który macza swój chleb ze mną w misie, mnie wyda. Tak wyraźnie to powiedział Judaszowi i powiedział wszystkim, że wszyscy wiedzieli, o kogo chodzi. W pewnym momencie powiedział do Judasza: idź, czyń, co masz czynić. I kiedy Judasz wstał i poszedł i zdradził Jezusa i przekazał uczonym w piśmie i całej zgrai, która zamierzała pojmać Jezusa, gdzie on jest, i przyjął za to opłatę 30 srebrników, niektórzy mówią, Judasz zrobił to dla pieniędzy. Kochani, trudno jest podejrzewać Judasza, że zrobił to dla pieniędzy, dlatego że 30 srebrników to nie było dużo pieniędzy. To była cena niewolnika. Każdego stać było na 30 srebrników. I kiedy Judasz przyprowadził całą tą rozjuszoną zgraję, aby aresztowali Jezusa, podszedł do niego, ponieważ wcześniej im powiedział, że ten, którego pocałuje, jego bierzcie. Jezus znowu go ostrzega i mówi: Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego. Co się działo z Judaszem? Kiedy to uczynił i pojmano Jezusa i nagle Judasz zobaczył go tak bardzo bezsilnego i bez nadziei, tak sobie myślał. Uświadomił sobie, co zrobił. Pismo Święte mówi, że ruszony sumieniem wrócił do świątyni, oddał pieniądze i mówi: wydałem krew niewinną. I oni się wyśmiali z niego i mówią: a co my z tobą mamy? Jest napisane, że rzucił tymi pieniędzmi, wyszedł stamtąd i targnął się na swoje własne życie i powiesił się. Nie był w stanie przebaczyć sam sobie ani przyjąć Bożego przebaczenia. Judasz zawiódł. Chrystus oczekiwał od niego, że będzie demony wyganiał, uzdrawiał, Ewangelię głosił, ludziom pomagał. Co się stało? Zawiódł. Drugi człowiek, którego dzisiaj bardziej znamy jako pozytywnego bohatera, to jest Piotr Apostoł, jeden z 12. Również wybrany przez Jezusa, posłany z misją, obdarzony mocą. Człowiek pewny siebie, z taką charyzmą, że często pisarze Ewangelii wyróżniali go spośród 12 i mówili: 11 i Piotr. Chrystus spotkał się ze swoimi i z Piotrem. Idźcie, powiedzcie moim i powiedzcie Piotrowi. Był wyróżniany, pewny siebie, często otwierał usta wtedy, kiedy było trzeba i nie trzeba. Wypowiadał się za siebie i za drugich. I tak bardzo pewny siebie, że obiecuje Chrystusowi wierność i lojalność i mówi w pewnym momencie: Panie, choćby wszyscy się Ciebie zaparli, o, nie ja. Ale ostrzeżony wtedy przez Jezusa, Jezus mówi do niego: Piotrze, tej nocy, zanim kur zapieje, trzykroć mnie się zaprzesz. I kiedy dokładnie tak się stało, trzy razy poszczególne osoby podchodziły, kiedy Jezus już jest pojmany, i mówią: Ty byłeś z Chrystusem. Ja? Nie. To z kimś innym mnie pomyliłaś. Uświadamia sobie, że zawiódł. Dokładnie według słów Jezusa. Traci nadzieję, ale nie do końca. Pismo Święte mówi, że wyszedł, tak jak i Judasz wyszedł, ale nie targnął się na życie. Jest napisane, że gorzko płakał. Ale chcemy wierzyć, że nie stracił nadziei do końca, bo kiedy trzy dni kryzysu pomiędzy śmiercią Jezusa, kiedy ciało jest w grobie, a jego zmartwychwstaniem, Piotr załamuje się, odchodzi, idzie ryby łowić, zostawia to wszystko, ale kiedy słyszy o możliwości zmartwychwstania, że grób jest pusty, jest napisane, że pierwszy biegnie do grobu, ażeby sprawdzić. A kiedy już nad Morzem Tyberiackim spotkał się z Jezusem i zapytany przez Jezusa: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie więcej aniżeli ci? Jest napisane, że wręcz z irytacją mówi: Panie, przecież Ty wiesz, że Cię kocham. Kochani, tak długo, dopóki kochamy, jest nadzieja. Różnica pomiędzy Judaszem a Piotrem mieści się w ich sercach. Różnica pomiędzy człowiekiem a człowiekiem, który traci nadzieję, kiedy troszeczkę coś się nie tak dzieje w jego życiu, a ludźmi, którzy przechodzą przez straszne rzeczy i nie tracą nadziei, jest głównie zawarta w sercu człowieka. Chciejmy porównać serca tych dwóch ludzi, ale zanim to uczynimy, otwórzmy list do Rzymian, 5 rozdział, i apostoł Paweł takie słowa tam mówi, 5 rozdział i 2 werset. Dzięki któremu, czyli Chrystusowi, też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość. Zauważcie, jest tutaj mowa o strasznych okolicznościach. Ucisk w tamtych czasach kojarzył się z pójściem nawet na śmierć za wiarę w Chrystusa. I w tym się chlubimy, nie tracąc nadziei chwały Bożej. 4 werset. Cierpliwość wyrabia doświadczenia, doświadczenie zaś nadzieję. I posłuchajcie, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Kiedy nadzieja nie zawiedzie? Kiedy miłość Boża pozostaje w naszych sercach. Tak długo, dopóki kochamy, tak długo pozostaje nadzieja. Spróbujcie mieć nadzieję w czymś, na czym wam nie zależy i czego nie kochacie albo kogo nie kochacie. Pismo Święte mówi, że był pewien moment, kiedy do serca Judasza wszedł szatan. Jeżeli miłość jest najważniejszą rzeczą w życiu człowieka i w jego sercu, Pismo Święte mówi, że szatan, złodziej, przychodzi kraść i zabijać i wybierać z serca to, co najbardziej wartościowe. Jak myślicie, co pierwsze szatan zechce zniszczyć w naszym życiu, kiedy wejdzie do naszego serca? Miłość. To jest dokładnie to, co szatan zniszczył w sercu Judasza, jeżeli kiedykolwiek ta miłość tam w ogóle była. W 2 miejscach, w Ewangelii Łukasza, w 22 rozdziale i 3 wersecie, jak ktoś sobie chce to zapamiętać czy zanotować, i w Ewangelii Jana w 13 rozdziale, 2 i 27 werset mówi nam, że szatan wszedł do Judasza, w Judasza i do jego serca. Chociaż to serce było już zepsute wcześniej, ponieważ jest taki moment, kiedy kobieta przychodzi do Jezusa i wylewa słoik maści, olejku wonnego, pachnącego. Jest napisane, że to było warte 300 denarów. Bibliści oceniają, że było to warte ponad rok pracy. I większość ewangelistów mówi, i uczniowie, i ludzie zobaczyli to i oburzyli się. I mówili, na cóż ta strata, można było to rozdać ubogim. Ale Marek wyróżnia Judasza i mówi, Judasz oburzył się i powiedział, na cóż ta strata, można było to sprzedać i rozdać ubogim. I przepraszam, narrator dodaje tam i mówi, nie mówił tego dlatego, że troszczył się o ubogich, ale dlatego, że był złodziejem i mitrężył to, co było mu dawane. Był skarbnikiem 12. Był złodziejem. Słowa potrafił piękne wypowiedzieć. Przepraszam. Inne serce. Oburzył się, kiedy ktoś wyraził miłość Jezusowi. Natomiast Piotr, który kochał Jezusa do końca, w swoim liście, później, już wiele lat później, pisze na temat nadziei. Otwórzmy 1 list Piotra, 1 rozdział, 3 do 5 wersetu. Błogosławiony niech będzie Bóg, 1 rozdział 1 listu Piotra, 3 werset. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Wiecie, o czym Piotr tutaj mówi? On się odnosi do tego czasu, kiedy stracił nadzieję, kiedy poszedł ryby łowić, A jednak Chrystus po zmartwychwstaniu uczynił pierwszy krok i pojawił się tam, gdzie on odszedł. On tam nie miał być, ale przyszedł tam i nie tylko przyszedł, żeby mu wyrzut zrobić, ale przypomnieć mu, że ciągle mu ufa. Piotrze, synu Jana, czy kochasz mnie? Tak, Panie, kocham Cię, Ty wiesz. I kiedy trzy razy go o to pyta, za każdym razem mówi: paś, owce moje. Mimo tego, że zawiodłeś, ciągle Ci ufam. I dlatego Piotr, kiedy pisze te słowa, mówi: Chrystus odrodził nas ponownie ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. On tą nadzieję kojarzy sobie od razu ze zmartwychwstaniem, gdyż Chrystus przyszedł do niego i wzbudził w nim tą nadzieję. Chrystus również nie stracił nadziei względem Piotra. Ku dziedzictwu nieznikomemu, nieskalanemu, niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Nagle Piotr jest w stanie powiedzieć, nie tak jak Judasz, który się załamał i zakończył swoje życie, zakładając sobie pętle na szyję i wieszając się, ale Piotr przeszedł przez to wszystko i doświadczył odnowienia nadziei, ponieważ miłość do Chrystusa w jego sercu została. A teraz, kochani, porozmawiajmy chwilę jeszcze o innych dwóch. Również o takich dwóch, co zawiedli, czyli o mnie i o tobie. O mnie i o tobie. Zdarzyło Ci się zawieść? Bo mi tak. Zdarzyło Ci się rozczarować Boga? Mi tak. Zdarzyło Ci się rozczarować tych, którzy pokładali w Tobie nadzieję? Ja rozczarowałem. Dlaczego zawodzimy w życiu? I chciałbym podać takie trzy przyczyny, które pewnie nie są jedynymi przyczynami, które powodują, że zawodzimy w życiu. Po pierwsze, zawodzimy, bo sami się zawiedliśmy. Zranione serce ma potencjał największy do tego, aby, jeżeli nie zagojone, raniło drugich ludzi. Człowiek zawiedziony, jeżeli nie rozprawi się z rozczarowaniami w życiu, jest człowiekiem niewiarygodnym. Nie można takiemu człowiekowi ufać. Dlatego ja często boję się, kiedy słyszę, jak ktoś mi mówi: tyle osób mnie zawiodło, ale poznałem nową towarzyszkę życia. Już miałem ich 5 i mnie zawiodły, ale ta mnie na pewno nie zawiedzie. Ona jest lekarstwem na wszystkie moje rany. Ja przy niej jestem nowym człowiekiem. Wszyscy wiecie, to jest tylko do czasu. Piotr i Judasz zawiedli się na Jezusie i dlatego Jezusa zawiedli. Dlaczego zawiedli się na Jezusie? Pismo Święte mówi, że jako uczniowie wiele razy przyszli do Jezusa i mówią: Panie, a myśmy myśleli, że w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi, a myśmy myśleli, że rozprawisz się z oprawcami rzymskimi, a myśmy myśleli, że to na Ciebie nie przyjdzie, że tylko jednym słowem pod muchem ust swoich dmuchniesz i cała zgraja, która przyszła Cię pojmać, popadają. Dlatego chciałem Cię umotywować, wyciągnąłem nawet swój miecz i odciąłem ucho jednemu z nich. A Ty nic. Szedłeś jak owca na rzeź. Wiemy o tym. Piotr przyszedł do Jezusa i mówi: Panie, żadna z tych rzeczy nie przyjdzie na Ciebie, kiedy Jezus mówi o swojej śmierci. Judasz zawiódł się na Jezusie również. Ile razy w życiu, w rozczarowaniu powiedziałeś: a ja myślałem. Ja myślałem, że to będzie tak, a jest tak. Myślę, że 90% osób, które przyjeżdżają do tego kraju, rozczarowują się Ameryką. Ciągle tu siedzą, ale prawie każdy emigrant, z którym rozmawiam, mówi: a ja myślałem, że pieniądze leżą na ulicy. Na przykład, nie? Ludzie mówią o małżeństwie swoim, a ja myślałem, że ja będę przychodził do domu, nie będę musiał pracować. Może do pracy pójdę, ale nie będę musiał sprzątać. Przyjdę, położę się, żona mi paznokcie zrobi, przyniesie pod ciepłą miskę zupy mi poda. Później zapyta się, co jeszcze poprać, poprasować. A ja myślałem, że to tak będzie. Odwrotnie, kobieta myślała, że zawsze będzie tym księciem uśmiechniętym, otwierającym drzwi do samochodu. On już parę razy odjechał beze mnie. Ile razy rozczarowujemy się pracą? A ja myślałem. Ja myślałem, że mam 15 na godzinę, a dowiaduję się, że mi płaci 9 tylko. A ja myślałem, że to, że tamto. A ile razy o kościele? Ludzie, którzy się nawracają, po jakimś czasie mówią, a ja myślałem. Ostatnio do człowieka powiedziałem, mówi, ja myślałem, że tu sami aniołowie. Ja mówię, nie, my jeszcze żywi. Ja myślałem, że wszyscy są doskonali, że nikt błędów nie popełnia. Nie mogą być wszyscy doskonali, bo ty tu jesteś między nami. Rozczarowujemy się. I kiedy się rozczarowujemy, wtedy drugich zawodzimy. Dzieją się dwie opcje. Dopuszczamy szatana do serca, wtedy on wszystko, co dobre, wszystko, co Boże, wykradnie z naszego serca. I zamieniamy się w ludzi zgorzkniałych. Tracimy wszelką nadzieję, machamy ręką i mówimy, odchodzę. Albo kochamy dalej. Zaczynamy rozumieć, że często nie jest tak, jak myśleliśmy i często wychodzi, że to, co myśmy myśleli, to był fałszywy obraz, który sami sobie zbudowaliśmy. Że gdyby tak było, jak myśleliśmy, wcale by nie było lepiej. Te nasze wyidealizowane pomysły, obrazy, których sami nie potrafimy zrealizować we własnym życiu, a oczekujemy od drugich. Kochani, jeżeli mamy takie tendencje, jeżeli masz takie tendencje rozczarowywania się, wszystkim, że tak powiem, co się dzieje w twoim życiu. Musisz być świadomy tego, że niewiele Bóg jest w stanie zdziałać w twoim życiu, ani przez twoje życie w życiu innych. Będziesz ranił swoich najbliższych, będziesz ranił żonę, męża będziesz raniła, dzieci swoje, swoich przyjaciół będziesz tracić, ponieważ się rozczarowujesz. Niedawno odświeżyłem znajomość, nie znajomość, ale kontakt z jednym ze swoich przyjaciół sprzed lat ze szkoły. I dobrze, że ja go znam. Jak będzie słuchał tego kazania, to mi głowę utnie, chyba też. Ale już chyba dwa razy dostałem wiadomość, w której wyczuwałem rozczarowanie, bo od razu nie odpowiedziałem na maila. Ludzie, którzy się rozczarowują, szybko, łatwo. Zauważcie, byli ludzie, którzy Jezusem się rozczarowywali. Kiedy Łazarz umarł. I najpierw Jezusowi doniesiono, że Łazarz choruje. I później doniesiono Jezusowi, że Łazarz umarł. I Jezus przychodzi do Betanii i wybiega siostra jego Marta i mówi, Panie, gdybyś tu był, nie umarłby brat mój. Gdzie był? Nawet Jezusem się ludzie rozczarowywali. Ale Jezus mówi, daj mi szansę. Czyli mówi, wierz, a będziesz oglądać cuda Boże. Nie trać nadziei, bo się rozczarowałeś. A więc zawodzimy, bo sami się zawiedliśmy. Po drugie, zawodzimy, bo coś jest ponad nasze siły. Piotr poczuł, że cała ta sprawa z wiernością, z lojalnością, z ukrzyżowaniem i pozostawaniem wiernym Jezusowi, kiedy był taki bezsilny, pobito go, przybito go do krzyża, pluto na niego, on nie reaguje. Co zostało z tego naszego mistrza, który miał taką moc? Ja teraz mam nieść tą misję, to jest ponad moje siły. Odchodzę, idę ryby łowić. Judasz dawno zrezygnował. Czy rzeczywiście było to ponad siły, czy zapomniał, gdzie jest źródło jego siły? Bo później widzimy, że kiedy odzyskał świadomość, gdzie jest źródło jego siły, wtedy nagle Piotr zamienia się w tą skałę, w tego, który idzie i nawet nie boi się śmierci. Ile razy czujemy się, że coś jest ponad nasze siły, że już nie damy rady, jesteśmy już u końca wytrzymałości. I wtedy zawodzimy, chyba, że zwrócimy się we właściwym kierunku, we właściwą stronę, gdzie podłączymy się do źródła siły. Pamiętacie, na początku powiedziałem, nadzieja w desperacji jest możliwością podłączenia się do źródła siły. Ja mam taką maszynkę, którą podstrzygam swoją obrótkę. Wiecie, co mi się raz stało? Miałem ją odłączoną i myślę, tak włączyłem, no tak i się rozkręciła. Myślę, jeszcze się ogolę. I tak zajechałem i chwyciło mi tam. I to, co zrobiłem, podłączyłem kabelek, włączyłem do źródła siły, włączyłem ponownie i ruszyło i nie musiałem wyrywać sobie brody, ale ucięło. Brakło siły, ponad siły tej maszynki. Ile razy w życiu właśnie zaboksujemy, zaplączemy się i ludzie próbują sami się odplątać i pogrążają się coraz niżej i sięgają po taki trunek i po taką tabletkę i uciekają od tego i od tamtego i tylko Bóg wie, jak daleko, jak nisko człowiek potrafi się stoczyć. Mówię to do wszystkich. Mówię to do tych, którzy odnoszą sukcesy w niektórych dziedzinach, a w drugich mają rozwalone. Mówię do tych, którzy mieli marzenia i mieli życie, im się toczyło, a dzisiaj cieszę się, że tu jesteście. Jesteście na ulicy. Chcę powiedzieć, że do was, kochani panowie i panie, to nie jest Boży plan. I jest nadzieja, nawet jak jesteś na ulicy, jest nadzieja, że możesz zejść z ulicy i zacząć nowe życie i Bóg będzie realizował swój wspaniały plan w twoim życiu, że jednego dnia ludzie powiedzą, wow, cud. To jest to, co jeżeli przespałeś całe kazanie, to sobie zapamiętaj, że jeżeli będziesz miał nadzieję w Bogu i będziesz kochał Boga i ludzi i powiesz dokładnie to, co syn marnotrawny, który przy świniach się obudził, mówi, wstanę, wrócę do Ojca. Jest Ojciec w niebie, który czeka na ciebie. Jest nadzieja, amen. Dlatego my wychodzimy także do bezdomnych, bo wierzymy, że jest nadzieja, ale ty też musisz mieć nadzieję, że chcesz zejść, chcesz wyjść ze swojego nałogu, ze swojego trybu życia. Tyle na temat bezdomności. Maria raz w tygodniu się ze mną spotyka i mówi, jest nadzieja. Straciliśmy jednego. Szkoda. Może jeszcze go odzyskamy, ale jest nadzieja dla drugich i będziemy się jeszcze o tego też modlić. To jest nadzieja. Kochani, oto źródło siły. Dwa fragmenty, króciutkie, Pisma Świętego. Izajasza, 40 rozdział. 29 werset. Jest mowa o Bogu. Czy słyszałeś, że wiecznym Bogiem jest Pan? 29 werset. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Bóg nie kapie niczego. W obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Wiecie dlaczego? Bo nie wiedzą, gdzie jest źródło siły, albo nie chcą się zwrócić do źródła siły. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Ci, którzy ufają. Parafraza. Ci, którzy pokładają nadzieję w Panu, nabierają nowej siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną, a nie mdleją. Idą, a nie ustają. Wiecie, jak to w moim życiu działa? Czasem jak się zapomnę, zamyślę się o budżecie Kościoła, zamyślę się o tych i o tamtych, którzy mieli to robić, a nie robią, inni zostawili. Mówił, że będzie, mówiła, że będzie, to, ale nie robił i nagle czuję takie przygnębienie i tracę siły. I przychodzi piątek wieczór, a czasem nawet sobota wieczór i przyznam wam się i usiądę i myślę, Panie, nie mam siły. No kazanie mogę powiedzieć, ale nie mam siły, żeby to było inspirujące. Czy to w ogóle ma sens? Czy to w ogóle ma jakiś wpływ? Nie mam siły. I zaczynam się tak rozczulać nad samym sobą. I myślę, ryb nie umie łowić, więc za Piotrem nie pójdę. Może i gwoździe bym wbijał, ale co ja będę robił? Ja nic innego nie umiem robić, ale jeżeli mam to robić bez siły, to lepiej tego w ogóle nie robić. I nagle Bóg, ja nie wiem, jak on przychodzi do mnie, bo to nie jest tak, że nagle słyszę z nieba głos: Mirek, ty baranie. Ale nagle zaczynam, to jest coś więcej niż myśli, zaczynam to czuć w środku, że Bóg zaczyna mnie po ojcowsku okładać klapsami. A to, co dotychczas robiłeś i to, co niektórzy mają do powiedzenia dobrego na twój temat, myślisz, że to pomyłka, przypadek, twoja siła? Dzisiaj już tutaj parę nieprawd padło, że jakąś mądrość mam, że... I nagle sobie przypominam, no rzeczywiście, Panie, przepraszam Cię, to moje rozczulanie się nad sobą jest wyrazem mojej pychy, że ja mówię, ja potrzebuję siły. Ja mogę stanąć słabiutki, nie mając nic do powiedzenia, ale jeżeli będę pamiętał, gdzie jest moje źródło siły, wtedy razem z apostołem Pawłem będę mógł powiedzieć coś takiego. Otwórzmy drugi list do Koryntian, 12 rozdział. Drugi list do Koryntian, 12 rozdział. I 9 werset. Paweł 3 razy prosił Pana, aby rozwiązał pewien problem w jego życiu, i zamiast rozwiązania, zamiast zmiany okoliczności jego sytuacji, 9 werset, lecz Bóg odpowiedział do niego: dosyć masz, gdy masz moją łaskę, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. W jego słabości, w mojej słabości. I dlatego Paweł dochodzi do wniosku i mówi tak: najchętniej więc chlubić się będę ze słabości swoich, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Bo kiedy jestem pewny siebie, to tylko mogę namieszać i poranić ludzi. Ale kiedy w desperacji przychodzę i mówię: Panie, jak mi nie pomożesz, jak mi nie dasz słów, jak mi nie dasz siły, to nic z tego nie będzie. Także świadomość swojej własnej niemocy jest bardzo dobra. 10 werset. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Źródło siły. Kiedy jesteś słaby i myślisz, że już nie dasz rady, już następnego kroku nie uczynisz, jest to moment, gdzie mówi Bóg: teraz jesteś gotowy przyjąć moją siłę. Dlatego, kochani, ja nie wiem, w którym miejscu jesteś dzisiaj. Zamiast uciekać, zamiast udawać zobojętniałego i mówić i kłamać samemu sobie, że wszystko jest dobrze, powiedz do niego: Panie, potrzebuję Twojej siły. Twojej siły. I pozwól, żeby Bóg zaczął to sam porządkować w Twoim życiu. I ostatnia rzecz. Zawodzimy, kiedy tracimy poczucie sensu albo poczucie celu. Piotr, kiedy powiedział: idę łowić ryby, tak naprawdę doszedł do wniosku, że to nie ma sensu. Po co to wszystko? Ja tu się trudziłem. Piotr wcześniej też powiedział: Panie, opuściliśmy nasze żony, nasze domy. Co? On już wcześniej zadawał to pytanie, jaki to ma sens. Co my z tego będziemy mieli? Co my z tego będziemy mieli? I nagle ten, który przez 3 lata go żywił, karmił jego i jego rodzinę. To nie było takie proste, pomyślcie. Chrystus miał koszta życiowe. Niewiele o tym jest powiedziane, ale jest powiedziane, że były pewne bogate kobiety, które też swoje majątki ułożyły na koszta misji Jezusa. 12 chłopów, którzy mieli swoje rodziny na utrzymaniu. Piotr miał nawet teściową w domu. Ktoś za to musiał płacić. 3 lata Jezus troszczył się o nich i o ich rodziny i nagle nie ma mistrza. Piotr mówi: jak dam sobie radę? To nie ma sensu. Trzeba się wziąć do roboty. Kochani, czasem ludzie mają tak bardzo praktyczne i mądre rzeczy do powiedzenia, że nie wiadomo, co odpowiedzieć i czasem nie można nic odpowiedzieć. Czasem ktoś mówi: tu nic nie da się, jak tylko trzeba zawinąć rękawy i wziąć się za robotę. Każdy z nas pracuje. Każdy z nas coś robi. Ale są pewne rzeczy, do których Bóg nas powołuje, że potrzebujemy coś więcej niż tylko zawinąć rękawy i wziąć się za robotę. Potrzebujemy mieć poczucie sensu i celu naszego życia, bo każdy normalny, dojrzały, pracowity człowiek będzie pracował. Ale nie każdy znajdzie zajęcie w życiu, które realizuje jego powołanie i cel jego życia 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. A to jest możliwe, że możesz. I ktoś powie, a ja już nie mam nadziei, bo ja już mam tyle i tyle lat. I tu jest problem, tracisz nadzieję. Ponieważ w ostatnich latach swojego życia możesz więcej dokonać, aniżeli wcześniej. I przykładem tego jest Jezus. Kiedy czytamy Ewangelię, o jakiej części życia Jezusa czytamy? O ilu latach Jego działania czytamy? O 3 latach. A ile lat wcześniej żył? Zgodzicie się ze mną, że Jezus dokonał więcej w ostatnich 3 latach życia, aniżeli w 31? Ja tego długo nie widziałem. Ja wiedziałem, że Jezus w ostatnich 3 latach dokonał tej służby, ale nagle ja doszedłem do wniosku, że to jest nadzieja dla wszystkich tych, którzy mówią, a dla mnie już jest za późno. Jeżeli oddamy swoje życie do dyspozycji Bogu i odkryjemy sens życia, bo ludzie kojarzą sobie, że oddać życie do dyspozycji Bogu to jest siedzieć w kościele 24 godziny na dobę. To nie jest to, to jest religijność. Ale jeżeli oddam swoje życie do dyspozycji Bogu, to w ostatnim roku swojego życia, czasem w ostatnim miesiącu swojego życia więcej zrobisz i z tego powodu ludzie cię będą pamiętać, aniżeli za całe wcześniejsze życie. Dlatego jest nadzieja. Kiedy mamy poczucie sensu i celu. Kto narzuca nam to poczucie sensu i celu? Ostatni fragment i tym chcę zakończyć. 12 rozdział listu do Hebrajczyków. 1-3 wersety. Przeto i my, mając wokoło siebie tak wielki obłok świadków, złóżmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usila i biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Ludzie za dużo bagażu niosą ze sobą i dlatego są niewydajni, dlatego tracą nadzieję, dlatego czują, że ich zajęcia są syzyfowe. A niektórzy myślą, że kiedy mówimy o odnalezieniu sensu i celu w życiu dla każdego człowieka, to są jakieś górnolotne teorie, filozofie. Nie. Bóg jest w stanie objawić ci tą jedną rzecz, dla której sprawił, że się urodziłeś i żyjesz. W przyszłości będziemy więcej o tym mówili. I od niedawna studiując ten temat, coraz bardziej, a myślę już obiema nogami w to wszedłem, że każdy z nas jest powołany do jakiejś szczególnej jednej rzeczy. Inne rzeczy też robimy, ale jakaś szczególna jedna rzecz, którą Bóg chce przez ciebie dokonać, bo ty ją potrafisz najlepiej zrobić. Dlatego nie traćmy czasu na coś innego. Jeżeli moim zadaniem jest głosić Słowo Boże, to właściwym spożytkowaniem czasu jest to, abym się przygotowywał we właściwy sposób cały tydzień, tak żeby to naprawdę było zrobione, jak Bóg tego chce. Bo jeżeli ja będę czas tracił na malarstwo na przykład, to gwarantuję wam, że jeżeli pójdę na kurs malarski i za 3 lata intensywnej pracy moje zdolności się polepszą. Ale matejkiem nigdy nie będę. I moje sprawozdanie pędzlem bitwy pod Grunwaldem nigdy nie pobije tego. Ale jest szansa, że wygłoszę jedno kazanie spośród setek, a może tysięcy kazań, że po którym ludzie będą mnie pamiętali. Znany przebudzeniowiec Jonathan Edwards wygłosił 1000 kazań, ale do historii przeszedł z powodu jednego kazania. I jak czyta się to kazanie, je możecie wszędzie na internecie znaleźć i tak dalej, Sinners in the hands of the angry God. Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga. I on jest znany z jednego kazania. Jeżeli czytacie to kazanie i nie wiecie nic na ten temat, to jest jedno z najbardziej nudnych kazań, które można czytać. Ale wiecie, Bóg się posłużył tym. Posłużył się tym kazaniem, że na jedno kazanie, od tego kazania rozpoczęło się całe przebudzenie miast, regionów. Ludzie nagle zaczęli biec do Boga w pokucie, nawracać się do Niego setkami i tysiącami. Tym jednym kazaniem. Ponieważ opisał, że grzesznik to tak jak pająk nad ogniskiem, na jednej niteczce wisi, a pod spodem ogień się pali. I wystarczy tylko, żeby ta nitka się przerwała i leci do tego ognia. Mówi, łaska Boża, jeżeli nie wyznasz Chrystusa swoim Panem, to wisisz jak na takiej cienkiej nitce i może nie czujesz jeszcze tego ognia, ale wystarczy tylko jeden podmuch wiatru. Nitka się przerywa i wpadasz do samego piekła, chyba, że oddasz swoje życie Chrystusowi. taka prosta ilustracja. I Bóg się tym posłużył, że tyle ludzi się nawróciło i on do historii przeszedł i znany jest z powodu tego kazania. Także jeszcze takie kazanie przede mną. Drugi werset. Ktoś tu amen powiedział w niewłaściwym momencie. Bardzo właściwym. Amen. Drugi werset. Patrząc na Jezusa, mówimy o celu, kochani. Biegnijmy wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż. Nie bacząc na jego hańbę, usiadł na prawicy tronu Bożego. List do Filipian rzuca nam więcej światła na to, że Chrystus przyszedł, przyjął postać sługi, zrezygnował z tego, kim jest i był posłuszny Bogu do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Chrystus wiedział, że jego celem był krzyż i śmierć krzyżowa. To był cel i sens jego życia tutaj na ziemi. I z tego powodu jest napisane, że Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, i na imię Jezusa zegnie się jednego dnia wszelkie kolana i wszelki język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Ta część już jest taka wspaniała, ale ta wcześniejsza: uniżył się i był posłuszny aż do śmierci, to do śmierci krzyżowej. Mógł powiedzieć, co za sens, ale widział w tym sens zbawienie tych dwóch, którzy zawiedli, ciebie i mnie. I ostatnia myśl. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, jeżeli Chrystus, chodząc po ziemi, znając swój cel, znając swój sens życia, tak wiele sprzeciwów zniósł, tak wiele trudności, tak wiele cierpienia. Pomyślcie, że kiedy te rzeczy was spotykają, abyście nie upadli, czytamy, na duchu utrudzeni. Byłoby fair powiedzieć, abyście nie upadli i nie stracili nadziei, abyście upadli, nie upadli i nie stracili nadziei. Zawodzimy, bo sami się zawiedliśmy. Zawodzimy, bo myślimy, że coś jest ponad nasze siły. I zawodzimy, kiedy tracimy poczucie sensu. Kochani, nie wolno nam w ten sposób patrzeć. Jest nadzieja. Dopóki kochamy, tak długo się podłączamy do źródła siły, którym jest nasz Bóg, Jezus Chrystus i Duch Święty. Być może dzisiaj potrzebujesz się podłączyć do takiego źródła siły w swoich okolicznościach, na które nie masz wpływu. Zachęcam Cię, żebyś dzisiaj to zrobił. I powiedz: Panie Jezu, podłączam się pod Ciebie. Niech nowa energia, nowa nadzieja, nowe soki życia zaczną płynąć do mojego życia. Przyjdźmy do Niego w modlitwie, pochylmy głowy. Panie, dziękujemy Ci, że jest nadzieja. Nawet dla tych, którzy są strapieni na duchu, którzy są omdlali, którzy są u krańca swojej wytrzymałości. Dzisiaj, Panie, przypomnij nam wszystkim, że nasze akumulatory wyczerpują się i potrzebujemy regularnego podładowywania się. Dlatego pomóż nam zrozumieć, że niczego od nas nie oczekujesz, abyśmy realizowali to w naszej własnej sile. Ale Panie, Twoje zasoby są nieograniczone. Tak długo, Panie, dopóki zachowujemy Twoją miłość w naszych sercach. Panie, przynosimy nasze rozczarowania i nasze zawiedzenia, nasze rany z tego powodu, aby się zabliźnił. I rezygnujemy, Panie, z prawa posiadania pretensji do ludzi, którzy nas zawiedli. Panie, rezygnujemy z prawa posiadania pretensji do rodziny swojej, która nas zawiodła, do Kościoła. A nawet przepraszamy Ciebie, że wiele razy myślimy, że Ty nas zawodzisz. Panie, dzisiaj widzimy, że dopóki tak będziemy patrzeć i myśleć, sami będziemy zawodzili. Panie, rezygnujemy z szamotania się wobec tego, czego sami nie potrafimy zmienić, i oddajemy to Tobie, abyś Ty w swojej wszechmocy przyszedł i zadziałał. I wreszcie, Panie, dziękujemy Ci, że to Ty jesteś tym, który jesteś celem i sensem naszego życia. I dopóki to mamy w pamięci, dopóki żyjemy i zmierzamy ku temu celowi, Panie, posiadamy nadzieję. Dlatego modlę się, aby nadzieja, Panie, powstała dzisiaj, aby nadzieja dzisiaj była umocniona, aby nadzieja zawitała do każdego serca, do każdego umysłu, Panie, aby nadzieja była odczuwalna w naszych słowach, w naszych myślach, w naszych decyzjach. Panie, chcemy żyć nadzieją, która nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. Amen. Amen. Zostańcie z Bogiem, niech Was Bóg błogosławi.